Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Przechodzimy z tego modlitewnego spotkania, wpatrzeni w obraz świętego Józefa Kaliskiego, na to miejsce, które czasem nazywamy taką salą wykładową. Wiele treści tutaj zostało już przekazanych na temat życia, wartości życia ludzkiego, świętości tego daru, na temat rodziny i dzisiaj kolejne takie spotkanie. Całość opatrzona słowem, które zapisał ojciec święty Franciszek na jednym z portali społecznościowych. Napisał: dzieci nienarodzone są obrazem Boga i zasługują na jak największy szacunek. Prosta, krótka myśl. I chcemy dzisiaj, umocnieni tym słowem, może nawet świadectwem Ojca Świętego, podjąć jeszcze raz ten temat, aby nie zabrakło nam, zwłaszcza w naszej ojczyźnie, w Polsce, odwagi do tego, by ciągle ubiegać się o poszanowanie prawa do życia każdego człowieka. Dziś myślimy o tych najmniejszych. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj do nas na tę konferencję przyjechali panowie, którzy stanowią najwyższe władze, mówiąc uśmiechem i zupełnie na serio, Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Jest z nami pan doktor Paweł Wosicki, który piastuje funkcję prezesa Polskiej Federacji. Witam Niech serdecznie. Na wieki wieków. Amen. Przybywa z Poznania i z Krakowa doktor inżynier Antoni Zięba, znany nam dobrze, zresztą jeden i drugi z panów tak, który jest wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Witam panów serdecznie, jeszcze raz gromkie brawa. Panowie przybywają do świętego Józefa, zresztą nie pierwszy raz. Znacie to miejsce i ducha tych pierwszoczwartkowych spotkań i to nasze wieloletnie zatroskanie, myślę, że wpisuje się gdzieś też w tę mapę zaangażowania, aby to życie ludzkie było chronione. My dzisiaj przyszliśmy w dosyć wyjątkowym czasie. Ta jesień 2016 roku to jest taki czas wzmożonej dyskusji znów na temat kształtu, zwłaszcza tego, co nazywamy prawem, które ma chronić życie. I wiemy, że jest jeszcze wiele do zrobienia i dzisiaj chcemy powiedzieć, że nie wolno nam, po prostu nie wolno nam ustać w tych wysiłkach, które są podejmowane od tylu lat, aby prawo do życia było po prostu prawem dla każdego i bez wyjątku. To jest absolutnie ważna sprawa. To jest to, co docelowo nas jakoś gromadzi. Za chwilę zobaczymy, co o tym wszystkim myślimy. Panowie prezesi, bo to właśnie tak pozwolę sobie się odezwać. Powiedzcie nam, bardzo proszę, z jaką sytuacją w tej chwili mamy do czynienia, jeśli chodzi o prawo w Polsce, które chroni życie. Co się udało zrobić, na jakim jesteśmy etapie? Panie prezesie, może na początek.
Tak, no może właśnie, żeby zanim przejdziemy takich bardziej spraw trudnych, to też parę takich słów budujących. Mianowicie musimy zdawać sobie sprawę, że Polska jest no, liderem w obronie życia na tle Europy, w każdym razie państw europejskich, i to nas napawa w jakimś sensie trochę dumą, ale także zobowiązuje. I tutaj warto też mieć tą świadomość, że to prawo w Polsce, które funkcjonuje, które generalnie chroni życie, oczywiście oprócz tych wyjątków, o które walczymy, żeby ich nie było, ale to, co już jest zrobione, to jest naprawdę bardzo dużo i te dobre owoce obserwujemy na co dzień. Ja to może tak to odniosę też, żeby to lepiej z perspektywy było widoczne, że często mamy pytania właśnie od osób z innych krajów, z europejskich, ale nie tylko, które dowiadując się, że u nas prawo generalnie chroni życie, no pierwsze pytanie jest takie, to co się dzieje, czy te kobiety tam nie umierają czasami w wyniku nielegalnych aborcji, bo my wiemy przecież, że to jest coś strasznego, jak jest, takie prawo jest. No my odpowiadamy, no w żadnym razie. Mamy raporty rządowe od 25 lat, przygotowywane bardzo pieczołowicie, gdzie takie wszelkie sprawy byłyby odnotowane i to też dla Państwa i może być nawet pewnym zaskoczeniem, że takich przypadków w ciągu 25 lat mieliśmy taki przypadek jeden, prawda? I śmierci kobiety w wyniku nielegalnej aborcji. Jeden na 25 lat. Czyli, że zupełny mit, a na tych mitach buduje cywilizacja śmierci, która
to
właśnie...
To jest takie to określenie bardzo ulubione przez tych, którzy próbują jakiś swój cel osiągnąć przeciwko życiu, podziemie aborcyjne, prawda? O którym próbuje się mówić statystycznie, a podziemie ma to do siebie, że nie da się tego określić, się prawda?
Tak, i też brak konsekwencji, bo albo jest wielkie i w związku z tym giną kobiety, albo nie giną kobiety, to może rzeczywiście tak podziemia nie ma, więc to sprzeczność też przekazu. Ale też są inne pytania, prawda? W takim razie mówią te osoby, które pytają, na pewno wiele macie problem z porzuconymi z noworodkami na śmietniku, może gdzieś porzucane są dla dzieci, bo jak matka nie może dokonać aborcji, to je porzuca. No nie, i tu znów przywołujemy statystyki, które mówią, że ta liczba się zmniejszyła i to znacznie zmniejszyła po wprowadzeniu prawa chroniącego życia. Tu też jeszcze wrócę do tego, bo śmierć jest takim już skrajnym przypadkiem, natomiast też jakbyśmy tu mieli rzutnik, byśmy mogli to zobaczyć na wykresach, bardzo już szybko, bo po parę lat po wprowadzeniu tej ustawy chroniącej życie, także tak zwane zdrowotność okołoporodowa kobiet, czyli śmiertelność i inne schorzenia związane z ciążą, porodem i połogiem, czyli zdrowie, prawda, zdrowie prokreacyjne kobiet, też wyraźnie się poprawiło. Także tutaj mamy ten właśnie, chciałbym zaakcentować na początek, że mamy prawo, które generalnie chroni życie i przynosi dobre owoce. Natomiast chcemy to prawo jeszcze poprawić, żeby te owoce były jeszcze lepsze, tym bardziej, że widzimy, że to prawo jest niekonsekwentne, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o dzieci chore, które po urodzeniu i zawsze pochylamy się ze specjalną troską nad tymi dziećmi i staramy się zapewnić i bardzo słusznie, także państwo, prawda, poprzez różne system rent, różnych też udogodnień na przykład dla osób niepełnosprawnych, pokazujemy szacunek dla tych ludzi, że oni też są, też powinni uczestniczyć w życiu społecznym i tak dalej. Z drugiej strony odmawiamy im prawa do życia przed urodzeniem, co też w jakimś sensie jest takim dużym też problemem dla tych już urodzonych, bo oni się jakby czują wtedy mniej wartościowi, bo jak to inni mają prawo do życia, a my jesteśmy jacyś gorsi, prawda? Więc ten przekaz jest taki bardzo, bardzo mocny, ale...
Tak, ja bym powiedział, że mamy powody do dziękczynienia, mamy powody do tego, by powiedzieć wiele dobrych rzeczy, które udało się zrealizować, ale trzeba powiedzieć, że to jest pewien wynik, jakiś jeszcze niedocelowy, ale to jest wynik wieloletniej pracy i składa się na to bardzo wiele i organizacji, instytucji, działań. Panie inżynierze, pan doktor inżynier woli, jak się do niego mówi, inżynierze, więc proszę powiedzieć, jak tu wygląda ta mapa zaangażowania, bo to by pokazało też, jakby w którą stronę iść, żeby rzeczywiście osiągać te dobre skutki.
Proszę Państwa, ja od lat powtarzam nieustannie i będę powtarzał, że największą siłą w Polsce i nie tylko w Polsce, broniącą życie każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres, jest Kościół katolicki. I ten nasz Kościół katolicki, konkretnie w naszej ojczyźnie, od 1000 lat broni życia człowieka. Oczywiście w różny sposób, z różną intensywnością, ale przecież od 1050 lat nauczany jest dekalog i przypominane nam wszystkim piąte przykazanie: nie zabijaj. Wracając już bardzo do konkretnej naszej współczesnej rzeczywistości, znowu powiem z całym przekonaniem. Bardzo cenię pana prezesa Wosickiego i nie tylko jego, ale różne organizacje pro-life, które działają w Polsce. Ale mówiłem w oczy na jednym spotkaniu obrońców życia, że my jesteśmy takimi, może nie do końca partyzantami, ale takimi, powiedzmy partyzantami. Natomiast wielką armię obrońców życia stanowią katecheci, duchowni i świeccy. Mamy ich 30 tysięcy w naszej ojczyźnie i idą codziennie do szkół, do dzieci starszych, młodszych, młodzieży. Mamy rozwinięte duszpasterstwa akademickie. To właśnie jest ta największa siła niezawodna, działająca w każdych warunkach politycznych. A więc zawsze będę dziękował kapłanom katechetom duchownym, świeckim, bo oni w sposób najbardziej, ja wiem, systematyczny, zaangażowany, nie podlegający wahaniom politycznym, stoją na straży życia każdego człowieka. Oczywiście doceniam działaczy pro-life, różnych, prawda, organizacji, jest ich kilkanaście takich aktywnych w Polsce, nie będziemy ich wymieniać, ale to jest ułamek tej wielkiej pracy realizowanej przez księży. Tu akcentuję, kochani, pracę katechetyczną, ale przecież ileż razy słowa w obronie życia wypowiedzieli kapłani w czasie homilii na mszach świętych, na rekolekcjach. A więc to jest ogromna praca, za którą powinniśmy być ogromnie wdzięczni naszym księżom. Gdzie ja się uczyłem obrony życia? Nie na Politechnice, którą bardzo lubiałem i opuściłem, bo jestem już emerytem. Uczyłem się w duszpasterstwie akademickim, później w kurii krakowskiej, a więc w świętym naszym Kościele i za to musimy naszym kapłanom, naszym księżom, biskupom dziękować, prosić za nimi, żeby dalej byli tymi naszymi przewodnikami. Oczywiście, tu jeszcze dodam od razu, katolickie media. No też nieraz Państwo się może słyszeli, kiedy mówiłem w Radiu Maria czy Telewizji Trwam, nasze sukcesy w obronie życia, a słusznie Pan Prezes powiedział, jesteśmy liderami w budowaniu cywilizacji życia w Europie i tego nie zmieni jakieś zawirowanie polityczne, jakaś jedna trudna sesja sejmowa. Jesteśmy liderami, bo mamy też obok kapłanów działających tradycyjnie wierne Kościołowi media. Tu wspomnę tylko Radio Maryja, Telewizję Trwam, Radio Rodzina, który ksiądz Szkopek inżyniera od iluś tam lat gościł, prawda? To idzie do ludzi, to buduje cywilizację życia, świadomość. Ustawy są bardzo ważne, ale kochani, myślę, że wszyscy wiemy, że najważniejsza jest nasza świadomość, nasze poczucie sakrum życia, na to, że to jest dar samego Boga, najwspanialszy dar Boga, którym się cieszymy my, nasi najbliżsi. Ja może jeszcze pozwolę sobie na jedną taką refleksję. Przy kawieśmy to już poruszyli. Proszę Państwa, ja jestem inżynierem, lubię się tym chwalić. Ja, no już 70 na karku, ale im starszy jestem, tym bardziej Panu Bogu dziękuję za dar swojego życia i swoich najbliższych. I teraz musimy sobie uzmysłowić, jakim wielkim cudem jest powstanie człowieka, poczęcie człowieka. Ja, kiedy jestem najbardziej zmęczony, biorę długopis i stawiam kropkę na pustej kartce papieru. I to jestem ja w momencie rozpoczęcia mojego życia biologicznego, które jako wierzący wiem, że po śmierci będzie przemienione, będzie trwało, ale w tym poczętej istocie ludzkiej Bóg daje nieśmiertelną duszę człowieka. Ja się podzielę taką refleksją, już byłem wiele lat obrońcą życia i dotarły do mnie notatki studentów naszej Politechniki, Politechniki Krakowskiej 48 roku poprzedniego stulecia, kiedy ksiądz dr Karol Wojtyła mówił o obronie życia do naszych studentów i powiedział te słowa. To jest cytat, może nie w 100% dokładny, ale sens na pewno dokładny. I ksiądz Wojtyła powiedział tak studentom. Biologia uczy jednoznacznie. Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Ale to jest za mało powiedzieć. My, ludzie wierzący, musimy zawsze pamiętać, że w momencie poczęcia Bóg stwarza nieśmiertelną duszę człowieka. No to jest, proszę Państwa, niebywałe.
Panie inżynierze, tak, ten przywołany ksiądz doktor Karol Wojtyła, on jakoś roztacza taką pieczę nad tymi naszymi tutaj spotkaniami. To jakby z jego pomysłu jest to, że tutaj się tyle lat gromadzimy, kiedy tu przed laty był, to na to miejsce wskazał, byśmy się modlili, więc Jan Paweł II i wpływ jego nauczania, myślę, że to trzeba też powiedzieć wyraźnie.
Absolutnie, absolutnie.
Tak, ale trocheśmy się pochwalili. chciałbym włożyć jednak taką łyżkę dziegciu do tego wszystkiego, co słodkie. Także dlatego stanęliśmy tutaj w takim składzie i też poprosiłem panów razem, bo są ludzie, którzy stracili pewność rozumienia tej sytuacji, która jest aktualna, jeśli chodzi o budowanie prawa, które ma chronić życia. Stało się coś, co no, niektórzy komentują, że stanowi o jakimś podziale. Proszę powiedzieć, co się teraz wydarzyło, jaką mamy sytuację. Mamy pewien projekt ustawy odrzucony, na coś jeszcze czekamy. Panie prezesie, bo to jest ogromnie ważne, żebyśmy znów mieli taką pewność, w którą stronę idziemy i co możemy zrobić.
Tak, no myślę, że tutaj krótko, bo na to nie chodzi o to, żeby tutaj temat rozwijać, chociaż temat jest na pewno ważny i ciekawy, natomiast może warto cofnąć się rok wcześniej, mianowicie listopad, nowe rządy, wielka nadzieja właśnie na poprawę tego prawa do życia, czyli doprowadzenie do tego, aby to prawo było konsekwentne, bo ja zawsze mówię, że prawo jest dobre, bo chroni życie, ale jest niekonsekwentne, bo wyłącza spod tej ochrony pewne grupy dzieci, które wymagałyby się wydawało tym większej opieki. I także też to poczucie, że zawsze to myślę, to jest też sukces obrońców życia przez te 25 lat, że my zawsze obrońców życia patrzymy dziecko, ale także matka, prawda? Czyli też mówimy o ochronie, lepsza ochrona życia, ale także lepsza ochrona macierzyństwa. Nigdy nie przeciwstawiamy prawa dziecka prawom kobiety. To tak te ruchy feministyczne tak próbują mówić, no wy bronicie praw dziecka, a my bronimy praw kobiet. Nie, nie, nie. Tak nie jest. My zawsze mówimy, bronimy i prawa do życia, zdrowia dziecka i kobiety, i matki. Pochylamy się nad jednym i nad drugim. I to myślę, że też te 25 lat obowiązywania tej ustawy chroniącej życie, też takie poczucie zrodziło, to zresztą może jeszcze powie pan inżynier za chwilę o tym, jak się postawy zmieniały, że generalnie ludzie akceptują to prawo, które chroni życia, no bo nie czują się zagrożeni, prawda? I to, dlaczego tak się stało? Między innymi, myślę, też wynika to z tego zapisu, które w tym ustawie z 93 roku został zawarty, myślę bardzo roztropnie. Został wprowadzony taki zapis, który mówi, że za czyn aborcji no, jest zagrożony karą lekarz, który wykonuje aborcję, służba, która asystuje przy aborcji, także ludzie z najbliższego otoczenia kobiety, którzy namawiają może do aborcji, też są zagrożeni karą. Natomiast spod tej karalności włączona jest kobieta jako druga ofiara aborcji, dlatego że tak jak to wielu także i duchownych zauważa, że to zranienie jest bardzo głębokie, prawda? I ono dotyka dziecka oczywiście, ale także kobiety matki, ona z tym zranieniem do końca życia jak gdyby idzie i jakby to jest ukarana już na samym początku, a nie zawsze zresztą też jest, no często jest też ofiarą różnych nacisków, no różnej sytuacji. Także tutaj to rozwiązanie się okazało bardzo dobre. I też mówię w tym kontekście takiej świadomości, że obrońca życia to była osoba, która właśnie pochyla się i nad matką, i nad dzieckiem, a nie przeciwstawia nigdy ich. I teraz, to taka może była dygresja, ale ważna wydaje mi się, bo teraz dochodzimy do sedna tych nieporozumień. Mianowicie, tak jak wspomniałem, rok temu w listopadzie na Jasnej Górze odbyła się Rada do Spraw Rodziny Episkopatu Polski. Tam zgromadzeni też biskupi, był sam zaszczycił swoją obecnością to spotkanie także przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. I taka prośba była skierowana do ruchów ProLife, żeby spotkać się wspólnie, opracować wspólny projekt i go potem przedłożyć. I tutaj się także Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin takie spotkania animował, jakby koordynował, można powiedzieć, prawda? I rzeczywiście do tych spotkań dochodziło. W Warszawie się spotykaliśmy i na początku no, była pełna zgodność, że trzeba poprawiać ochronę macierzyństwa, pełna ochrona życia dziecka poczętego. Natomiast w pewnym momencie pojawił się taki zgrzyt, że tak powiem. Mianowicie zaproponowano, żeby wprowadzić także kary dla kobiety, które dotychczas, jak mówię, prawo tego nie przewiduje i nawet je podnieść, bo to właściwie do 5 lat. Co prawda też koledzy potem dopisali taki zapis, że można z tej kary zrezygnować, no ale niemniej to zostało. I myśmy jako federacja no też się konsultowali z różnymi osobami, bo autorytetami i to takimi urzędowymi, że tak powiem, bo także księży biskupów rad zasięgaliśmy poprzez autorytety też duchowe, spowiednicy, inne osoby, naukowe, psycholodzy, lekarze. i zdecydowana większość mówiła, nie róbcie tego, bo to będzie złe, to nie przyniesie dobrych owoców. I potem zresztą to znalazło też jeszcze wyraz w komunikacie Episkopatu Polski, jednym drugim, który wyraźnie mówił, że biskupi no, opowiadają się przeciwko prowadzeniu karalności kobiet. No niestety grupa związana właśnie z Fundacją PRO jednak no, bardzo była przywiązana do tego pomysłu i ten projekt obywatelski został tak sformułowany, że ta karalność została tam wprowadzona. No my jako federacja nie czuliśmy się jak gdyby moralnie gotowi ten projekt poprzeć i stąd nie chcieliśmy też zgłaszać nowego projektu, no żeby nie było jakiejś takiej sytuacji schizofrenii. Także był ten nasz apel, prawda, to już nie chcę mówić o szczegółach, ale był apel do parlamentarzystów, aby trwało się zajęli. To potem także nasz projekt, który skierowaliśmy już inną drogą, bo drogą petycji do Sejmu, także ten projekt dalej, który chroni życie, ale też zachowuje tą niekaralność kobiet, jest w tej chwili jeszcze w Sejmie, w komisji petycji.
Tak, to czujemy, bo z jednej strony właśnie wiemy, że już ten projekt ustawy, o którym pan wspominał, który przewidywał tę karalność dla kobiet po aborcji, został odrzucony. Pan inżynier zawsze właśnie bardzo mocno akcentuje taką jedność z Kościołem, bo to trzeba podkreślić, że to wasze wycofanie się Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia z popierania tego projektu no było związane z takim poczuciem jedności i miłości do Kościoła, prawda? I ostatecznie no, wypracowaliście swój własny projekt ustawy.
Ja bym, proszę Państwa, mocno zaakcentował jedną rzecz, bo wiele mam i telefonów, i listów, i maili, mianowicie, że no, Polska Federacja Ruchu Obrony Życia nie może się jakoś dogadać za takie słowo, z Fundacją Pro Prawo do Życia Pana Dzierżawskiego, z grupą Instytutu Ordo Iuris. No, nie możemy się dogadać z zasadniczych względów. Powiem tak, to co kolega prezes podkreślił. Absolutnie byliśmy od początku przeciwko karalności kobiet, które dopuściły się przerwania ciąży i to w tym najwyższym wymiarze do 5 lat więzienia. Ale to nasze stanowisko uległo, jakby to powiedzieć, umocnieniu i dziękuję za to księżom, biskupom i konferencji Episkopatu, którzy wiemy w komunikacie z konferencji Episkopatu Polski z kwietnia tego roku jasno zapisali. Księża, biskupi popierają próby wyeliminowania wyjątków, zapewnienie pełnego prawa do życia każdemu poczętemu dziecku. Ale księża biskupi napisali bardzo wyraźnie, nie popierają karalności kobiet. I teraz, proszę Państwa, ja powiem bardzo po inżyniersku, konkretnie. Jeżeli ja bym chciał no, zgodzić się z Fundacją Pro Prawo do Życia, to ja bym musiał zdradzić Episkopat Polski, co się mnie w ogóle w głowie nie mieści, bo tak w istocie to w tej chwili to nie jest konflikt między Polską Federacją Ruchu Obrony Życia a Fundacją Pro Prawo do Życia Pana Dzierżawskiego. To jest w rzeczywistości konflikt między decyzją Konferencji Episkopatu Polski a tą grupą obrońców życia, którzy są skupieni wokół pana Dzierżawskiego i Ordo Iuris. I teraz powiem więcej. Tutaj bardzo bolesny fakt miał ostatnio, ja już bez szczegółów, ale no z jednych z publikacji związanych z tym ugrupowaniem, które forsowało ten no, w pewnym sensie nieszczęsny projekt, ukazał się już wprost atak na Konferencję Episkopatu Polski, na federację, na ojca dyrektora Rydzyka i moją skromną osobę. Zarzucono nam, że my nie godząc się na wprowadzenie ustawowego karania więzieniem kobiet dopuszczających się przerwania ciąży, występujemy przeciw kongregacji nauki wiary. No zupełnie niemądre i oszczercze zaatakowanie naszych księży, biskupów i innych osób. Ja ten problem analizowałem z grupą przyjaciół i muszę powiedzieć bardzo precyzyjnie, bo to jest bardzo ważne. Kongregacja Nauki Wiary jeszcze za pontyfikatu świętego Jana Pawła II wydała instrukcję Donum Vitae. Później fragment tej instrukcji został wpisany w katechizm Kościoła katolickiego i tam zapisano bardzo mądrze i precyzyjnie. Powinno się wprowadzać odpowiednią sankcję karną za każdy zamach na życie ludzkie. Odpowiednią, to jest bardzo ważne słowo. Proszę Państwa, jeżeli w naszym projekcie federacji, bo tak Pan prezentuje, jest dzisiaj nasz gotowy projekt pełnej ochrony życia w Komisji Petycji naszego Sejmu i oczekujemy, że on będzie procedowany. Wpisaliśmy sankcję karną dla lekarza, który dokonuje tego haniebnego czynu, dla personelu medycznego, dla tego, który no, finansuje ten zbrodniczy zamach na życie człowieka nienarodzonego i mógłbym tak dalej mówić, ale nie wpisujemy sankcji karnej dla kobiety. To ja myślę, że to słowo odpowiednio jest genialne i księża biskupi na pewno nad tym myśleli i znakomicie to zinterpretowali. I jeszcze jedno muszę powiedzieć. Proszę Państwa, w statucie Konferencji Episkopatu Polski jest taki zapis, bardzo ważny, który mówi, że właśnie Konferencja Episkopatu Polski ma interpretować dokumenty Stolicy Apostolskiej w konkretnej sytuacji społecznej, prawda, naszej ojczyzny. A więc księża biskupi, a nie ta czy inna grupa katolików świeckich. Sprawa jest w moim odczuciu bardzo jasna. Trwajmy wiernie przy Episkopacie Polskim.
Tak, można by to było tutaj kropkę postawić. Ale ja bym zaproponował tak, zostawmy tę sytuację podziału, bo już mam nadzieję, że teraz stało się to dla wielu na nowo jasne, jak to się stało, jak do tego doszło. Dzisiaj po tym spotkaniu chodziłoby nam o to, żebyśmy mieli taką pewność, że się nie wycofujemy, że dalej idziemy w kierunku poprawy ochrony prawnej życia człowieka, żeby można było właśnie z satysfakcją kiedyś powiedzieć, że życie każdego człowieka jest chronione bez wyjątku. Wspominacie o projekcie, który jest w Komisji Petycji. Trochę inną drogą, zostawmy meandry prawne, jak to tam zafunkcjonowało. Jaka jest nadzieja, że zafunkcjonuje on na forum parlamentu naszego i że będzie można było podjąć pracę właśnie nad tym projektem?
No, tą nadzieję ciągle mamy i zresztą też o tym z posłami różnymi rozmawiamy. Także bierzemy też za dobrą monetę te zapewnienia, bo i prezydent, i pan Kaczyński, prezes PiS, no, mówili, że tutaj nad tą sprawą też się pochylą. Nie było tam może konkretów, jak dokładnie to będzie wyglądało, ale były wyraźne zapewnienia były. Pierwsze kroki zostały też zrobione, jeżeli chodzi o tą stronę ochrony macierzyństwa, bo też o to się wnioskowaliśmy, więc tutaj jesteśmy na świeżo. To Państwo też wiedzą, ten projekt Za życiem, który no, jest otwarciem, takim dużym otwarciem w kierunku tych wszystkich tak zwanych ciąż specjalnej troski, czyli macierzyństwa trudnego, gdzie właśnie jest jakaś możliwość, czy niebezpieczeństwo urodzenia chorego dziecka, czy inne trudne sytuacje. Także tutaj pewne kroki ważne zostały zrobione. No czekamy na te kroki, które też będą szły w kierunku poprawy także prawnej, poprawy prawnej ochrony życia wszystkich dzieci.
A jak panowie spoglądają na te wszystkie wydarzenia, które można powiedzieć zauważamy na ulicy, to znaczy marsze czarne czy śmierci, jakkolwiek by je nazywać.
Tak.
Proszę powiedzieć, bo no, wielu ludzi niestety jest zapraszanych do tego, żeby w sobie wzmocnić poczucie lęku. Oni no właśnie patrząc na to wszystko mówią, nie wiemy co o tym myśleć.
Tak, no właśnie ten tak zwany czarny protest no uświadomił, znaczy był zaskoczeniem dla wielu, też tak dla polityków myślę, ale właśnie uświadomił to, że tutaj w jakimś momencie przegapiliśmy, może właśnie niepotrzebnie koncentrując się na sporze, czy karać kobietę, czy nie, przegapiliśmy ten moment edukacji, czy pewnego uświadamiania. Kobiety potrzebują się w jakiejś części w każdym razie i to myślę, że w części rzeczywiście tak to było, to nie, że na pokaz zagrożone, że po prostu, że prawo, które będzie chronić życie dziecka konsekwentnie, może uderzyć w ich prawa, na przykład do ochrony zdrowia czy życia. I tutaj bardzo ważnym teraz elementem, myślę, i też z nadzieją patrzę na tą zapowiedź, bo my mówimy szczególnie o pomocy poprawnej. Czasami umyka nam ta zapowiedź pani premier Szydło, która jeszcze mówiła o edukacji, że będzie kampania edukacyjna przeprowadzona, zostaną przeznaczone na to konkretne środki, na to bardzo liczymy, żeby spokojnie wytłumaczyć, że nigdy prawo, które chroni życie, nie zagraża kobiecie, wręcz przeciwnie. Zresztą tutaj też nie ma tutaj czasu, żeby mówić dużo, ale ja chciałbym bardzo ważną rzecz tutaj zacytować, to jest króciutkie. To jest deklaracja dublińska podpisana przez 1013 ginekologów. Na takim światowym forum się zebrali i oni tu bardzo, bardzo tak dobitnie mówią. I pozwolę sobie odczytać, bo to rzeczywiście wydaje się jest ważne. Jako doświadczeni praktycy i badacze w dziedzinie ginekologii położnictwa oświadczamy, że aborcja, czyli zamierzone zniszczenie narodzonego dziecka, z perspektywy medycznej nigdy nie jest konieczne, by ocalić życie czy zdrowie matki. Jednocześnie, to jest bardzo ważne teraz, jednocześnie podkreślamy, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy aborcją a koniecznym leczeniem matki, nawet wówczas, gdy leczenie to przyczynia się pośrednio do utraty życia jej nienarodzonego dziecka. Jednoznacznie stwierdzamy, że zakaz aborcji nie ogranicza w żaden sposób dostępu kobiet do niezbędnej im opieki. I to jest bardzo ważne rozróżnienie, że jeżeli lekarz podejmuje działania dla ratowania życia, czy też poważnie zagrożonego zdrowia matki i w wyniku tych działań może dojść do śmierci dziecka, to to nie jest aborcja i to nie w żadnym razie taka ustawa podejmowania takich działań nie zakazuje. I tu zresztą można by też, bo to jest deklaracja krótka, ale można by też wiele, tu akurat ten głos Darcia, który mam, o tym też dużo mówi, można by wiele mówić też o praktyce lekarskiej, gdzie właśnie okazuje się, że czy terapia nowotworów, czy też szereg innych chorób, wcale przerwanie ciąży, tutaj można to równolegle prowadzić i tutaj aborcja nie pomaga, wręcz przeciwnie często. Także tutaj to jest, tak, że już oddaję głos, ale króciutko, bardzo ważne chciałem podkreślić, żeby właśnie zadanie dla nas, dla obrońców życia na dzień dzisiejszy, to właśnie jest rozprzestrzenienie tej wiedzy, uspokojenie, że prawo chroniące życia, że obrońcy życia chronią i prawo dziecka do życia, i prawo matki do zdrowia i życia, że to nie ma sprzeczności. To jest bardzo, bardzo ważne.
Tak, oczywiście to jest też bardzo szeroki temat, to co tutaj pan prezes rozpoczął, trzeba by go jakoś jeszcze może sprecyzować, ale zostawmy, powtórzmy to, deklaracja dublińska, prawda, podpisana przez ginekologów, warto do tego sięgnąć. To, co było powiedziane tutaj, rządowy projekt Za życiem, to, co się pojawia jako też pewien element nadziei. Myślę, że to są już dzisiaj pewne konkrety, na które liczymy i warto też o tym powiedzieć, że no, to budzi taką satysfakcję, prawda? To, co jest przygotowywane i w tej chwili już trafiło do Sejmu, a jednocześnie, że to jakby nie zagradza drogi do tego, o czym tutaj mówimy, że powinniśmy jeszcze podjąć starania o to, żeby zmienić ustawę, która chroni życie.
Proszę Państwa, ja powiem bardzo wyraźnie. Ta decyzja pani premier Szydło, myślę o tych dwóch zapowiedziach, pomocy ekonomicznej, medycznej, psychologicznej dla kobiet w ciąży kryzysowej i tych dzieci niepełnosprawnych, no 4000 becikowe będzie już dla tych rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi od stycznia. To jest naprawdę duży sukces, to jest ważny krok w budowaniu cywilizacji życia, także poprzez ekonomię wspierającą rodzinę, bo mamy wiele możliwości wzmacniania cywilizacji życia. Nie możemy zapominać, że prawo jest jednym z elementów, ale nie jedynym. I ja się cieszę, że ta zapowiedź pomocy dla kobiet w ciąży kryzysowej jest realizowana i wejdzie od stycznia przyszłego roku. Ogromnie ważna jest akcja edukacyjna. Proszę Państwa, te czarne marsze śmierci, no, uzmysłowiły mnie i myślę, że bardzo wielu osobom, no, jak na niskim, żenująco niskim poziomie etycznym i zwykłej wiedzy są te kobiety, które, nie tylko kobiety, które w tych marszach uczestniczą. No, proszę Państwa, rzecz fundamentalna dla każdego, prawda, prawo kobiety, prawo wyboru. No nie, musimy jasno, ja to wiele razy z młodzieżą przerabiałem i studencką, i szkół średnich. Tak, ja jestem wolnym człowiekiem, ja mam prawo wyboru, ale moje prawo wyboru jest zawsze ograniczone prawem drugiego człowieka. I teraz kobieta ma prawo wyboru, ale nie ma prawa zabijania dziecka swojego narodzonego czy nienarodzonego. A więc musimy przypominać fundamentalne rzeczy. Teraz pojawiły się głosy, obrona życia to sprawa światopoglądowa. No zupełne nieporozumienie. Jeżeli przyjmiemy do wiadomości ten fakt podstawowy, medyczny, biologiczny, życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, to przerwanie tego życia musimy nazwać zabójstwem absolutnie niewinnego, nienarodzonego człowieka. I na zabójstwo niewinnych ludzi nie ma zgody w żadnym systemie etycznym.
Panie inżynierze, panie prezesie, czas niestety nieubłaganie biegnie. Jak czuję, że ta rozmowa nie należy do łatwych, że ten temat nie jest taki, że leciutko się to wszystko przyjmuje, ale to stanowi jakieś wielkie wyzwanie dla nas. Przyjmujemy z wielką satysfakcją wszystko to, co wzmacnia cywilizację życia, ale nie wycofujemy się, bo tak to zapisaliśmy w tytule, z tych starań, aby prawo do życia było chronione w każdym przypadku. A gdyby się tak stało, panowie, ostatnia kwestia, że nie ma takiej siły w tej chwili na poziomie władzy, żeby przeprowadzić ustawę, która by gwarantowała ochronę życia bez wyjątku, to czy ten moment eugeniki, która w tej chwili jest taka dramatyczna, czy te przypadki, gdyby wyeliminować, to co panowie o tym powiedzą? Gdyby z tych trzech postarać się, aby zniknął ten jeden?
To ja może powiem, bo to jest też taka informacja wstępna, żeby zdawać sobie sprawę właśnie jest też, jak to wygląda już w liczbach. Mianowicie legalnie, co ostatni rok, który mamy dane, 2014, legalnie przeprowadzono 971 bodajże aborcji, w tym teraz mamy trzy, prawda, tabelki. Jedna tabelka, która mówi aborcja ze względu na zagrożenie życia czy zdrowia matki, 48. Ze względu na popełnienie czynu zabronionego, dwa przypadki, wyjątkowo dużo, były lata, gdzie był jeden albo zero w ogóle, co tak na marginesie, żeby też, tak mała dygresja, ale żeby też wiedzieć, bo często się mówi gwałt, ale nie zdaję sobie sprawy, że to jest sytuacja wyjątkowo rzadka, są lata, że nawet takich przypadków w ogóle nie ma, więc tutaj jak gdyby, no, że widzieć te proporcje. No i z przyczyn eugenicznych, czyli z przyczyn podejrzenia o chorobę, poważną chorobę dziecka, 940, czyli 95% aborcji legalnych w Polsce dokonywanych jest właśnie na dzieciach chorych, czyli tak jak tutaj rozumiem pytanie księdza prałata, czyli czy byśmy się byli zadowoleni. Oczywiście, no jak można być niezadowolonym, jeżeli 95% dzieci nagle może żyć. Tu też chciałbym podkreślić, że my też staramy, tak zdajemy sobie sprawę, że coś możemy osiągnąć współpracując, no bo nikt inny tego nie przeprowadzi, tylko właśnie posłowie Sejm, czyli chcemy ich namawiać do tego, współpracować z nimi, a nie iść na konfrontację, bo konfrontacja, na przykład tutaj też widziałem takie nawet wezwania do pikiet biur poselskich czy jakichś takich rzeczy, no nie wydaje mi się dobrym pomysłem, no bo to oczywiście można władować swoją jakieś emocje, ale to nie popchnie nas do przodu, że musimy współpracować i więc moja odpowiedź jest taka, że taką decyzję no, przyjąłbym z satysfakcją. Natomiast oczywiście byśmy i my jako obrońcy życia zawsze no, upominamy się o prawo do życia, oczywiście dla wszystkich bez wyjątku.
W każdym razie interesuje nas krok do przodu. Chcemy stawiać je, czy one będą w takim tempie, czy innym, ale tej pracy nie chcemy.
Ja zupełnie podzielam opinię pana prezesa. Ja walczę 37 lat w obronie życia. I moim celem od początku, zapisanym w różnych artykułach i oświadczeniach, była ochrona życia każdego bez żadnych wyjątków poczętego dziecka. Ale wiem, że tak wielki cel nie może być zrealizowany szybko. I każdy krok, który przybliża mnie do tego wyznaczonego prawie 40 lat temu celu, przyjmuję z zadowoleniem. A tak jak pan prezes podkreślił, gdyby się udało w najbliższym czasie zablokować w sensie prawnym te względy eugeniczne, uznałbym to za duży krok we właściwym kierunku i powiedział sobie: inżynierze, dalej masz robotę, bo te dwa jeszcze czekają do eliminacji.
A my do tego dokładamy modlitwę, bo ta jest pewnie najważniejszym zapleczem dla wszystkich działań ludzi, którzy walczą o prawną ochronę życia każdego człowieka. Doktor Paweł Wosicki, prezes Dziękuję Polskiej bardzo. Federacji Ruchów Obrony Życia i doktor inżynier Antoni Zięba, wiceprezes tejże Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia z Poznania, z Krakowa, przyjechali do Kalisza u świętego Józefa, powiedzieli nam o tym, co trudne, ale ważne. Nie wycofujemy się, podejmujemy działania, a teraz modlitwę także w tej intencji.